Zapraszamy na wiadomości Agnieszka Wiśniewska
i Wojciech Grzywacz. Prezydent Andrzej Duda podsumował w czwartek dwudniowe konsultacje z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym Sejmie. Więcej w relacji Piotra Brzeziny.
Prezydent Andrzej Duda podczas oświadczenia dla mediów poinformował, że wyznaczył wstępnie na 13 listopada datę pierwszego posiedzenia Sejmu 10 kadencji. Zaznaczył, że nie widzi powodu do skracania dotychczasowej kadencji parlamentu. Andrzej Duda poinformował, że podczas konsultacji od dwóch grup politycznych usłyszał podobne komunikaty, że mają większość parlamentarną i kandydata na premiera.
Jedną grupą jest Zjednoczona Prawica, którą reprezentowali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem premierem Morawieckim i panem marszałkiem Terleckim. Drugą grupą jest Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica poinformowała mnie i innych uczestników spotkania, że kandydatem na premiera z ich strony jako ugrupowania, które wygrało w wyborach, miało najlepszy wynik w wyborach, będzie pan premier Mateusz Morawiecki. I poinformowali mnie także na wprost zadane pytanie, że zakładają, że będą posiadali większość na sali sejmowej, która umożliwi poparcie tego kandydata i jego propozycji, jeżeli chodzi o Radę Ministrów.
Podobny komunikat, jak mówił prezydent, usłyszał także od Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, że ich kandydatem na premiera jest przewodniczący Donald Tusk. Andrzej Duda zapewnił również, że dotrzyma wszelkich konstytucyjnych terminów i norm przy wyznaczaniu pierwszego posiedzenia parlamentu oraz powoływania nowego rządu.
W sali kolumnowej Sejmu odbyła się w czwartek uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze nowym posłom. Dokumenty wręczył im przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.
Podczas uroczystości szef PKW gratulował posłom wyboru do Sejmu.
Sylwester Marciniak podkreślał też, że rekordowa obecność obywateli na wyborach daje im najmocniejszy jak dotąd mandat przedstawicielski. Jak mówił, to dla nich wielki zaszczyt, ale także duża odpowiedzialność.
Ta wysoka frekwencja daje państwu niezwykle silny mandat przedstawicielski. Można powiedzieć, że najmocniejszy w całym okresie III Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskany parlamentarny mandat wypełnia nadzieja wyrażona przez miliony wyborców na sprawiedliwe i sprawne rządy. Życzę paniom i panom wybranych w wolnych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 10 kadencji, abyście pamiętając o wielkich społecznych oczekiwaniach związanych z waszym wyborem, rzetelnie i sumiennie wykonując obowiązki swojego poselskiego mandatu, godnie zapisali się w polskiej sejmowej sztafecie pokoleń.
Wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 194 mandaty. Koalicja Obywatelska otrzymała 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18.
W nowym Sejmie zasiadać będzie ponad 100 debiutantów, to m.in. Szymon Hołownia, Michał Kołodziejczak czy Sławomir Mentzen.
Po latach przerwy do Sejmu wracają z kolei Donald Tusk i Roman Giertych.
Tymczasem do Sądu Najwyższego wpłynęły 234 protesty wyborcze i 398 protestów referendalnych. Termin zgłaszania protestów minął w środę.
Można je było złożyć osobiście w siedzibie Sądu Najwyższego lub wysłać pocztą. W tym przypadku obowiązuje data stempla pocztowego. Protesty wciąż napływają.
Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że Polska podtrzyma twarde weto w sprawie paktu migracyjnego.
Szef polskiego rządu przebywa w Brukseli, gdzie bierze udział w dwudniowym szczycie Rady Europejskiej. Wśród tematów są m.in. sytuacja na Bliskim Wschodzie, pomoc dla Ukrainy i długofalowy budżet Unii Europejskiej.
Mateusz Morawiecki podkreślił na konferencji przed rozpoczęciem szczytu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie zgodził się na wdrożenie unijnego paktu migracyjnego i dziś to stanowisko podtrzymał.
Trzeba powiedzieć, drodzy rodacy, że Komisja Europejska nadal chce wdrożyć pakt migracyjny. Częścią tego paktu migracyjnego ma być przyjmowanie nielegalnych imigrantów na zasadzie przymusowej relokacji bądź płacenie za nich ogromnych sum. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tylko się na to nigdy nie zgodził, czego daliśmy wyraz w 2018 roku, stawiając twarde weto, ale także na poprzednim spotkaniu i na dzisiejszym to twarde weto oczywiście podtrzymam.
premier Mateusz Morawiecki dodał, że podczas szczytu będzie chciał poruszyć też temat zmian unijnych traktatów, w tym traktatu o Unii i traktatu o funkcjonowaniu Unii. Wczoraj raport określający takie zmiany przyjęła Komisja Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim.
Dokument zakłada m.in. likwidację weta w głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej w 65 obszarach. Ponadto wprowadza obowiązkową walutę euro dla krajów członkowskich.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że traktaty te naruszają w sposób znaczny zasadę suwerenności państw członkowskich.
Ksiądz kardynał Gerhard Müller powiedział, że brukselska biurokracja ma obecnie antychrześcijański charakter.
Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary mówił o tym w Warszawie podczas prezentacji książki wywiadu pod tytułem W dobrej wierze, co będzie z Kościołem w XXI wieku.
Tę antychrześcijańską ideologię brukselską próbuje się narzucać państwom członkowskim w sposób brutalny, przy użyciu siły. Nawet pomoc rozwojowa dla Afryki jest udzielana tylko pod warunkiem akceptowania ideologii gender i małżeństw homoseksualnych. Gdy się sprzeciwiają, to Bruksela uznaje, że lepiej by zginęli z głodu. To nie jest lepsze w niczym od narodowego socjalizmu czy komunizmu.
Ksiądz kardynał Müller potępił europejską politykę, która, jak wskazało, narzuca Polakom sposób głosowania, uzależniając od tego przekazywanie środków.
Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary zaznaczył, że wolność wyznania wynika z natury człowieka i nie może być regulowana przez parlamenty.
Ksiądz kardynał wezwał, by na łonie Kościoła nie dzielić ludzi na prawicowych i lewicowych, ponieważ nie są to kategorie chrześcijańskie, lecz polityczne i ideologiczne. Dodał, że polski Kościół nie może dać zepnąć się do defensywy, lecz przejść do ofensywy w duchu prawdy i miłości.
Pogrzeb profesor Wandy Płutawskiej odbędzie się w najbliższy wtorek w Krakowie i będzie miał charakter państwowy, poinformowała Kuria Krakowska. Według nieoficjalnych informacji weźmie w nim udział prezydent Andrzej Duda.
Msza święta pogrzebowa sprawowana będzie o godzinie 13 w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Wcześniej o godzinie 12.30 odmówiony zostanie różaniec. Obrzędy ostatniego pożegnania odbędą się na parafialnym cmentarzu na Salwatorze w Krakowie o godzinie 16.
Profesor Wanda Płutawska zmarła w nocy z wtorku na środę w swoim domu w Krakowie. 2 listopada skończyłaby 102 lata.
Ksiądz dr Jan Uchwat z Gdańskiego Seminarium Duchownego podkreśla, że profesor Wanda Płutawska miała ogromny autorytet, m.in. w sprawach życia i rodziny.
Doświadczenie, które nosiła w sobie, doświadczenie II wojny światowej, obozu koncentracyjnego, później ustroju totalitarnego, komunistycznego, dzięki jej wierze i łasce Bożej potrafiła nad tym przejść i być świadkiem wiary Jezusa Chrystusa, nierozerwalności małżeństwa, życia, bardzo autentycznym, z ogromnym autorytetem. Miała też ogromną odwagę w mówieniu prawdy, jednoznacznie, wyraziście, ponieważ miała i ma autorytet osobisty. Jest autorytetem dla nas, dla młodzieży, dla wielu małżeństw. Doktryna, którą przekazała, doktryna Kościoła katolickiego na temat małżeństwa i rodziny pozostaje.
Profesor Wanda Płutawska była współpracownicą i przyjaciółką Jana Pawła II, lekarzem-psychiatrą i więźniarką niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück.
Była również autorem blisko 400 publikacji. W 2016 roku została odznaczona Orderem Orła Białego.
Wrocław nie chce finansowania religii w szkołach. Radni w przyjętej uchwale opowiedzieli się za przerzuceniem tego zadania z samorządu na budżet centralny.
Takie działanie uzasadnia się m.in. rzekomą słabą frekwencją oraz oszczędnościami. Te argumenty nie przekonują jednak radnych z PiS-u, którzy widzą w tym kolejną odsłonę walki z Kościołem zapowiadaną przez wielu polityków obecnej opozycji.
Z kolei resort edukacji podkreśla, że samorząd czerpie dochody z podatków i otrzymuje subwencję oświatową. Jest więc zobowiązany do realizacji swoich zadań, a lekcje religii są częścią podstawy programowej.
Jeśli opozycja przejmie władzę, to nauczanie religii i obecność symboli religijnych w szkole będą zwalczane, powiedział wiceminister edukacji dr Tomasz Rzymkowski.
szykuje się bardzo potężna wojna światopoglądowa. Wojna z tym wszystkim, co jest, można powiedzieć, fundamentem prawdy, fundamentem aksjologicznego systemu państwa polskiego, a lekcja religii, symbole religijne, takie jak krzyż, będą bardzo skutecznie zwalczane w polskiej przestrzeni publicznej, a zwłaszcza w polskiej szkole. To, co zrobił samorząd miasta Wrocławia, jest oczywiście nielegalne i skandaliczne, natomiast tego typu modus operandi będzie realizowany w całej Polsce, czyli również spodziewam się tego, że lekcja religii może być wbrew polskiemu porządkowi prawnemu wyrugowana z polskiej szkoły.
Wrocław jest trzecim samorządem w Polsce domagającym się zaprzestania finansowania lekcji religii. W ubiegłym roku takie kroki podjęły Rady Miast Częstochowy i Krakowa.
Wiceminister edukacji przypomniał, że konkordat, konstytucja i szereg ustaw gwarantują rodzicom i ich dzieciom dostęp do lekcji religii w każdej publicznej szkole w Polsce.
Polityk obawia się jednak, że obecna opozycja bez zmian podstawy prawnej będzie chciała wyrugować nauczanie religii. Wtedy rodzicom pozostanie droga sądowa.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.